Cześć i czołem! Ostatnio dostałam wyzwanie, żeby podzielić się inspirującymi kontami na Instagramie. I od razu pomyślałam o Asi Nawojskiej, mojej znajomej kompozytorce i wokalistce. Ale nie takiej pierwszej i lepszej, bo gdy Asia wychodzi na scenę i zaczyna śpiewać i grać, to po prostu, nie wiem jak to inaczej opisać, cała staje się muzyką. I ta wspaniała istota przyszła do Burzy w mózgu, żeby opowiedzieć mi i tobie o tworzeniu muzyki, radzeniu sobie z blokadą kreatywną i o szukaniu własnego stylu w życiu i w sztuce. Zapraszam. To jest podcast Burza w mózgu, a ja jestem Magda Owsiany. Obalam mit, że kreatywność jest tylko dla wybranych. Wierzę, że każdy może ją trenować i wykorzystywać w rozwiązywaniu codziennych problemów. Powiem ci, jak to zrobić, a ty możesz chillować albo składać pranie do dźwięków mojego łagodnego głosu. Przypominam, że wszystkie linki do ciekawych rzeczy z tego podcastu znajdziesz w poście odcinka w sekcji zwanej linkownią na stronie burzawmózgu.pl. Zapraszam cię na słuchanko. To teraz przedstawiam wszystkim Asię Nawojską. Asia Nawojska zaczynała jako rockmenka z łańcuchem na szyi, ale teraz częściej wychodzi na scenę w otoczeniu kwiatów. I właśnie ma na koncie epkę Kwiaty do domu oraz liczne single. Śpiewa o ważnych i trudnych rzeczach, lubi wydobywać na światło dzienne myśli, którymi wstydzimy się podzielić i jest też spełnioną mamą roślin doniczkowych i pluszowego rekina z Ikei. Asiu, witam cię w burzy.
Wow, dzień dobry, burza, bardzo mi miło, hej!
Hej, hej. Zrobiłam porządny research na twój temat, kilkunastogodzinny. Przestalkowałam cię porządnie. Masz pod hasłem Asia Nawojska, jest 6 stron w Google.
Co ty gadasz? Nigdy tego nie sprawdzałam w ogóle. Nie, no nie mogę uwierzyć, to jakiś szok.
No to teraz już doskonale to wiesz. I możesz żyć z tą wspaniałą świadomością. I Asiu, po pierwsze cię chciałam zapytać, jak to robisz, że tak jesteś nastawiona na to, żeby szukać swojej własnej drogi, że nie masz lęku przed tym, żeby na przykład zmieniać studia i robić to, co ty naprawdę chcesz i co kochasz?
Znaczy, na pewno to jest coś, nad czym musiałam popracować wewnętrznie. Bo każda taka zmiana, do której podchodziłam, a trochę ich już było i pewnie trochę ich jeszcze będzie, każda następna jest dużo łatwiejsza, bo podchodzę do niej na zasadzie, że to jest decyzja, którą sama podejmuję, wiem dlaczego to robię i po prostu, że będzie dla mnie dobra. Natomiast prawda jest taka, że zaczęłam swoje pierwsze studia we Wrocławiu na Akademii Muzycznej, na muzykoterapii i po prostu po roku stwierdziłam, że fajnie jest to robić, że to jest spoko, aczkolwiek czuję, że stoję w jednym miejscu i że nie chcę tego dla siebie, że jestem młodym człowiekiem, który potrzebuje się rozwijać i iść do przodu, a coś mnie ograniczało. I wtedy ten krok, który zrobiłam, był trochę niespodziewany dla wszystkich dookoła, trochę inny od tego, co robili moi znajomi. Wiązało się z tym, że w momencie, w którym ja jeszcze studiowałam i końca nie było widać, to bliscy moi znajomi, z którymi pisałam maturę i tak dalej, już zdali licencjat. Teraz są tak naprawdę po magisterce, a ja cały czas jestem osobą szukającą. I tak jak są takie momenty, że sprawia mi to pewnego rodzaju dyskomfort, ten, że jakby mimo wieku nie spełniłam jakichś tam oczekiwań, które się nam narzuca odgórnie, to z drugiej strony wiem, że zrobiłam to z własną świadomością i dlatego, że tego chciałam i że jest to dla mnie dobre. Więc jakby znalezienie tego punktu, co jest dla mnie dobre, jest najważniejsze w tym wszystkim, bo bardzo wiele rzeczy z otoczenia należy wyeliminować, żeby czuć się dobrze samemu ze sobą. I dopiero wtedy możemy w ogóle pójść do przodu i wtedy tylko to ma sens.
Dokładnie. Bo w ogóle zastanawiałam się, kiedy słuchałam innego wywiadu z tobą i opowiadałaś, że cztery kierunki masz już za sobą, to myślałam, że w ogóle to jest taka gigantyczna presja na młode osoby, bo już w wieku 18 czy tam 19 lat mamy zgodnie z założeniami systemu dokładnie wiedzieć, czego chcemy i iść w tym kierunku, a to wcale nie jest takie proste.
Wręcz bym powiedziała, że to jest niewyobrażalne, ponieważ gdzieś tam w wieku 18 lat ciągną nas jeszcze z jednej strony marzenia, a z drugiej strony jakaś taka obowiązkowość, która nam mówi, nie wiem, muszę zostać lekarzem czy dentystą, żeby mieć pieniądze, albo moi rodzice są prawnikami, więc ja będę też prawnikiem, ale w momencie, w którym to nie wypływa z twoich wewnętrznych chęci, no to pytanie, czy na pewno będzie z ciebie dobry prawnik, czy wytrzymasz z tym przez całe życie. Dokładnie. I czy jakby nie dostaniesz w końcu jakiejś, czy nie złapiesz czegoś, co cię po prostu zatrzyma w życiu i nie pozwoli ci iść do przodu. Presja jest ogromna narzucana na każdego człowieka i tak naprawdę ten wiek 18 lat, czy ten moment na przykład napisania matury, no to jest coś takiego, że w ogóle świat ci każe podejmować decyzje, które mają właśnie świadczyć o całej twojej tożsamości. To jest coś przerażającego. I tak naprawdę w każdym momencie możemy powiedzieć, że jesteśmy w takich decyzjach tożsamościowych, gdzie jesteśmy, dokąd mamy podążać. Tylko właśnie trzeba sobie samemu powiedzieć, że to jest moment dla mnie. A w momencie, w którym ktoś mi to mówi, no to jakby hello, no to nikt nie zna mnie lepiej niż ja sama, nie?
Dokładnie. Ale na przykład jest też właśnie ta presja ze strony rodziców, a na przykład czy w twoim przypadku miałaś wsparcie w zmianie swoich kierunków i szukaniu własnej drogi?
Pracujemy nad tym. W sensie moi rodzice nigdy mnie nie ograniczali w moich decyzjach i sam fakt, że poszłam na akademię, co gdzieś tam społecznie się uważa, że idę na kierunek, który nie da mi zawodu, który nie da mi pieniędzy i tak dalej. I zawsze we wszystkich tych moich decyzjach rodzice byli po mojej stronie, bo czuli, że robię coś ważnego dla siebie, że podejmuję decyzje, które naprawdę coś znaczą i zawsze są obok mnie. Owszem, chcieliby, żebym napisała tego magistra, żebym w końcu go miała, bo jednak mówi się, że to jest ważne w życiu, żeby tego magistra mieć. Ja nie wiem po co, ale zazdroszczę ludziom, którzy go mają i super, że go mają. Jeśli to jest coś, co ma im pomóc budować swoją przyszłość, to w ogóle ekstra, super. Ale dla mnie to nie stanowi aż takiej wartości. W związku z tym to, czy go zrobię za 2 lata, czy za 4, czy nigdy, no to pożyję, zobaczę.
I taką postawę bardzo szanujemy, ale magistra również szanujemy. Szanujemy również przede wszystkim własne wybory.
Dokładnie.
Szanujemy wybory w zgodzie ze sobą.
No, to by było super, gdyby każdy tak sobie na to pozwalał, bo to jest kwestia pozwolenia sobie na to po prostu.
Tak. I też pozwolenia sobie i myślę, że też zrozumienia, że nie jesteśmy na tym świecie po to, żeby zadowalać innych. Bo inne osoby, tak jak mówiłaś wcześniej, nie przeżyją tego życia za nas.
Tak, tak. I w ogóle nie spełniajmy oczekiwań innych ludzi względem siebie, bo one to nikąd nie prowadzą.
Mhm. To my będziemy musieli sobie radzić z konsekwencjami.
No właśnie, tym bardziej, więc zdobywajmy siłę tylko.
Dokładnie. Ale jeden z kierunków, z tego co rozmawiałyśmy wcześniej, skończyłaś. I to jest...
Tak.
Surdopedagogika, dobrze czytam?
Tak, dokładnie.
I mogłabyś nam opowiedzieć, z czym jest związany ten kierunek?
Tak, jest to kierunek nauczycielski specjalizujący się w nauce dzieci słabosłyszących i niesłyszących. I ja taki kierunek skończyłam w tamtym roku. W związku z tym, że będąc na muzykoterapii bardzo zainteresowałam się tematem głuchych. Zawsze tam, gdzie jestem i o tym wspominam, to mówię, że określenie głuchy nie jest określeniem pejoratywnym. My się trochę nauczyliśmy społecznie, że nazywając kogoś głuchym go obrażamy. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie, ponieważ mówiąc, że jest osobą niesłyszącą, nadajemy mu przedrostek, który oznacza jakąś niemoc, którą my mu narzucamy. Mhm. Prawda jest taka, że oni ani nie są niemowami, tak jak też się mówi, osoba głucho nie ma. To określenie już nie istnieje w języku polskim i się od niego całkowicie odchodzi, ponieważ głusi mają swój własny język. Jest to język migowy, porozumiewają się nim i jest tak samo pełnoprawnym językiem jak nasz foniczny. Ma swoją własną gramatykę. Każdy kraj ma swój język migowy. Nawet rejony różnią się od tego, od jakby to są różne dialekty tak samo nawet w samej Polsce. Mhm. Więc jest to pełnoprawny język i to są głusi. Zawsze też chcę o tym mówić, żebyśmy się nie bali tego słowa, bo naprawdę jest w porządku. Więc skończyłam ten kierunek, bo zaczęłam interesować się tą kulturą jeszcze studiując muzykoterapię i myśląc sobie, że dlaczego mam sobie ułatwiać życie, skoro mogę leczyć muzyką nie tylko tych, którzy ją słyszą, ale też tych, którzy mają większy problem z jej odbiorem. I dlatego zdecydowałam się na zmianę studiów właśnie, po to, żeby nauczyć się migowego, po to, żeby spędzić trochę czas z głuchymi i zadomowić się w tej kulturze, która była dla mnie całkiem nieznaną i obcą. A jak się później okazało, bardzo otwarła moją głowę również na aspekty muzyczne, twórcze i w ogóle mojego pisania i bycia w piosence.
I się właśnie zastanawiam, w jaki sposób, bo działaś też w fundacji Migawka, która, już tłumaczę, organizuje dla osób głuchych i niedosłyszących warsztaty muzyczne i teatralne. I wiem, że z tego, co czytałam z relacji osób głuchych, to takie osoby odbierają muzykę bardziej poprzez rytm, poprzez wibracje. I jak wygląda twoja współpraca z takimi osobami? Jak pokazujesz im świat muzyki i jak je do niego zapraszasz, jak je angażujesz? Bo to pewnie jest wyzwanie, bo mamy zupełnie inny odbiór muzyki.
Tak, wyzwanie, ale też bardzo ciekawa nauka. Oprócz tego, że działamy w Migawce, robiąc przeróżne warsztaty dla zarówno dzieciaków, jak i osób starszych, słabosłyszących czy niedosłyszących, to pracuję w poradni z dziećmi słabosłyszącymi od w tym momencie 7 miesiąca życia, więc jest to hardkorowa sytuacja, gdzie moje małe dzieciaki dopiero założyły aparat czy implant. W większości są to dzieci czy osoby starsze ze wspomagaczem, typu właśnie implant albo aparat. Więc jest to odbieranie dźwięku całkiem inne niż nasze, ponieważ po prostu ten dźwięk on dochodzi, ale jest w pewien sposób ograniczony. W związku z tym na przykład z małymi dziećmi pracujemy nad tym, żeby nauczyły się lokalizować dźwięk, selekcjonować dźwięk. My nie mamy problemu z tym, uczymy się tego od maleńkości, że to, co mówi do nas mama kontra to, co idzie nam zza okna, że to są dwie różne rzeczy. Natomiast oni muszą się tego uczyć, żeby znaleźć tą mowę wśród wszystkich dźwięków dookoła. I tak jak powiedziałaś o rytmie, rzeczywiście to jest bardzo ważna rzecz, co jest niesamowite. Oni świetnie trzymają tempo, oni bardzo szybko mają taką fajną pamięć rytmiczną, którą jest ciężej tak naprawdę wypracować wśród dzieci słyszących. No i to są takie elementy, na których warto się skupić, bo sprawia im to dużo radości. Po prostu sama gra na instrumentach i bycie z instrumentem i słyszenie tych różnic w instrumentach jest dla nich fajnym ćwiczeniem, fajną zabawą i można jakby w sposób muzyczny łatwo przejść w taki ogólnorozwojowe podejście do tych dzieciaków. Bardzo się z tego cieszę. Niektórzy podchodzą do tego dość sceptycznie, natomiast myślę, że musimy się otwierać na nowe możliwości i w ogóle pozwalać sobie kombinować, bo pewne takie stare podejścia już się po prostu nie spisują, bo mamy inny świat.
Wspomniałaś też, że współpraca z takimi osobami pomogła ci rozwinąć się muzycznie i w jaki sposób czerpiesz z tych spotkań i nauki tych osób?
Prawda jest taka, że dużo możemy mówić o odbieraniu muzyki, ale dopiero jak się zetkniemy z osobą, która jej w rzeczywistości nie słyszy tak jak my, to okazuje się, że tę muzykę w pewien sposób dajemy nie tylko dźwiękiem, który ja wysyłam, że ja śpiewając nie tylko wydaję dźwięk, nie tylko śpiewam słowa, nie tylko gram na pianinie, ale również w pewien sposób ta muzyka przechodzi przez całą mnie, moją mimiką twarzy, tym jak gram, w jaki sposób wyglądam. To są rzeczy, które głusi odbierają. I to jest niezwykłe, ponieważ często nie zwraca się uwagi na osobę słuchającą. Jakby widzisz, że ktoś słucha, widzisz jego atencję na jego twarzy, aczkolwiek osoba głucha patrzy na mnie w inny sposób, bo ona szuka tego, co inni dostają. Mm-hmm. W związku z tym piękne jest to, że tak naprawdę ostatnio rozmawialiśmy o tym z grupą przyjaciół, że trochę pracując z głuchymi, my uczymy innych ludzi słuchać. A co jest niezwykłe, to oni uczą słuchać mnie również. Mimo, że robimy to w całkiem inne sposoby, to po prostu jestem w stanie dzięki nim otwierać się na słuchanie, na patrzenie, na takie głębokie spojrzenie. na siebie, co jest trudne dla nas, bo jesteśmy przyzwyczajeni na przykład teraz do, nie wiem, Zooma, do spotkań przez internet, gdzie mamy bardzo ograniczoną możliwość patrzenia na siebie nawzajem. A okazuje się, że głusi migając do siebie nie patrzą tylko na ręce. To nie jest tak, że migają tylko ręce, tylko miga całe twoje ciało. Jakby wpływasz na to całkowicie i mimika ma znaczenie, podniesienie brwi, każdy twój ruch. I te maleńkie aspekty, które wśród głuchych są naturalne, staram się przekładać również na swoje dźwięki, szukać w tych dźwiękach, które daję, właśnie maleńkich szczegółów, które dla jednego mogą znaczyć bardzo wiele. To, że ktoś ich nie zauważy, to w ogóle nic się nie dzieje. Nie ma z tym żadnego problemu. Bo piosenka nie jest po to, żebym pokazała wszystko, co chcę wam dać i w ogóle bierzcie i rozumcie mnie, tylko piosenka jest też po to, żeby ktoś zrozumiał dzięki niej siebie. I to by było w ogóle spełnienie wszystkich marzeń.
W ogóle zauważam to, że jesteś... Byłam na twoim koncercie na Nowej Hucie w zeszłym roku bodajże. I właśnie zauważyłam, że też jesteś taka bardzo ekspresyjna podczas koncertu, że tak jak... Kiedyś wspomniałam, że jesteś, że stajesz się tą muzyką, kiedy wchodzisz na scenę, że widać całą tobą każdą emocję i dzięki temu odbiór jest zupełnie inny. I to jest już, nawet to już nie jest koncert, tylko bardziej taki spektakl i to jest niesamowite u ciebie.
Wow, niezwykle mi to słyszeć. Bardzo mi jest miło coś takiego słyszeć. Ja czasem trochę z tym walczę, bo czasem jak już mnie poniosą mną emocje, to już w ogóle wychodzę z siebie. Grając koncert niedawno w Rzeszowie, miałam taki moment, że ja teraz szukam sobie nowych doświadczeń i w czasie kwarantanny zrobiłam zakup ukulele, żeby się uczyć czegoś nowego i kombinować. I tak mnie poniosło na ostatnim koncercie w Rzeszowie, że po prostu wyszłam na bis, pytam, a chcecie jeszcze taką piosenkę? Zaśpiewałam jedną, a mówię, a wiecie, bo mam jeszcze taką sprzed tygodnia, to mogę też zagrać? Boże, potem jak zobaczyłam filmiki, które nagrały mi dziewczyny, jak po prostu hasam po tej scenie, ja nie wierzyłam, że to jestem ja. Niesamowite.
A czujesz, że to ci przeszkadza? Że dlaczego chcesz się hamować w tej ekspresji?
Nie, prawda jest taka, że mi to bardzo ułatwia, bo wydaje mi się, że jestem też takim człowiekiem, który dużo gestykuluje i w ogóle muszę się ruszać, jestem kinestetykiem. W związku z tym to mi w ogóle pomaga i się skupić i ja muszę ruszać nóżką i po prostu machać rączkami. Natomiast czasem się boję, że ktoś może to odebrać źle, że dostaje za dużo, że ja chciałabym im dać dźwięki, żeby oni się skupili na dźwiękach, ale prawda jest taka, że to po prostu jestem ja. Więc jak śpiewa Asia Nawojska, no to też jest Asia Nawojska, no i chyba tego nie usunę.
No nie, tak u ciebie kochamy. A jeszcze wspominałaś też kiedyś o tym, że czerpiesz energię od twoich odbiorców, od widzów, od słuchaczy. I w jaki sposób tak jakby wykorzystujesz tę energię, którą dostajesz od ludzi, z którymi wchodzisz w interakcję podczas koncertów?
No taka wymiana energii to jest w ogóle coś pięknego i ja długo myślałam, że mogę sobie na to pozwolić tylko wtedy, kiedy gram sama, bo niejednokrotnie gram sama, a kiedy indziej gram w trio z dziewczynami i myślałam, że tylko wtedy, kiedy jestem sama, to mogę sobie pozwolić na to, że właśnie mamy taki, że dostając feedback, ja też rzucam feedback na to, co dostałam, że to jest taka super jak piłeczka ping-pongowa, która się odbija między nami. I jakby zawsze sobie pozwalałam na to, że każda piosenka grana na każdym koncercie może brzmieć inaczej, bo jakby mówimy o czymś innym, myślimy o czymś innym, bo ktoś się odezwie w taki albo w taki sposób i ja to teraz odbieram i jakby biorę to na to, co będę teraz śpiewać. Okazało się, że mam ze sobą takie dwie wspaniałe dziewczyny. Na skrzypcach moja siostra, to jest Magda i na wiolonczeli gra z nami Klaudia, że po prostu czujemy to wszystkie w trzy i wszystkie w trzy możemy to odebrać. I jeśli mamy, jakby krążą między nami wspólne myśli, to jest niezwykłe, że jesteśmy w środku utworu i każda z nas czuje, że w ogóle teraz musimy tak przeciągnąć tę pauzę, bo to jest w ogóle właśnie ten moment. I no przepiękne to są doświadczenia, kiedy jakby czujesz wspólną myśl i wspólną rzecz, którą już dostałaś od ludzi. Jakby to, że dostaliśmy to od ludzi, sprawia, że to wspólnie czujemy. To jest piękne.
I po prostu podczas koncertu wy już tak z automatu czujecie, że tak wypracowałyście to koncertując razem?
Wiesz co, myślę, że wypracowanie to jest jedno, ale drugie to jest jakieś takie po prostu wspólne czucie tej muzy. Mm-hmm. Ja nie ukrywam, że jestem mocno autorytarna w Asi Nawojskiej, ponieważ dziewczyny tak naprawdę dostają ode mnie linię. Ja piszę piosenki, ale również aranżuję je na smyki. W związku z tym trochę nie daję im przestrzeni do tego, żeby mogły się wykazać kompozytorsko. Mm-hmm. Natomiast tak naprawdę wykonawczo one są niesamowite. W sensie to są majstersztyki. To są dziewczyny, gdzie ja im mówię, że potrzebuję tutaj wody, ale ona nagle wpływa do losu i one mi to po prostu dają. To jest niesamowite, to jest niezwykłe i wtedy po prostu wydaje mi się, że ciągniemy wspólne obrazy, którymi po prostu malujemy każda z nas.
Jesteś autorytarna, ale zdarzają ci się też momenty, w których musisz jakoś pogodzić swoją wizję artystyczną na to, co tworzycie. Też na przykład z pomysłami dziewczyn. I jak rozwiązujecie takie kreatywne konflikty albo po prostu jakieś dylematy? I też wiem, że tworzyłaś piosenkę z producentem muzycznym Walkim. I jeszcze za czasów licealnych byłaś w zespole The Staffers.
Tak.
Tam też musiałaś, wyobrażam sobie, że to też wymagało jakiegoś powściągnięcia swojej autorytarności i też pójścia na pewne kompromisy twórcze.
Tak, jak już w ogóle wyciągasz Staffers, to już idziemy z grubej rury, po prostu niesamowite. Tak, prawda jest taka, że w ogóle wchodzenie w takie interakcje i kompromisy to jest jedno, ale w ogóle takie właśnie szukanie jakiegoś takiego wspólnego oddziaływania i wspólnej myśli, to jest coś pięknego. W sensie wchodzenie we wspólną twórczość z drugim człowiekiem, chociaż na początku sprawia pewnego rodzaju dyskomfort, bo nie wiesz, w co wchodzisz, dlaczego i jak to wyjdzie, to po czasie jakby ja też bardzo lubię wyłapywać to, co między nami można wykorzystać, nie? Że jeśli jest jakaś myśl, która jest wspólna, no to po prostu od razu trzeba się jej łapać i szukać i drążyć i tak kręcić, żeby ona w końcu dla każdego z nas była wystarczająca. I tak jak z dziewczynami, to jest już jakby, jest dla nas to już jakąś naturalnością. Myślę, że na pewno pojawią się jeszcze momenty, które będą dla nas trudniejsze, ale jakby do tego stopnia sobie szukamy tego, co chcemy, że po prostu ostatecznie znajdujemy mało tego. My sobie też dajemy duże pole do szukania. Na zasadzie na jednym koncercie próbujemy w ten sposób, na innym w ten sposób i przy trzecim wybieramy, co było lepsze, ewentualnie szukamy trzeciego rozwiązania i to jest ekstra. To jest właśnie to, że muza może być zawsze inna, w sensie masz pełną podstawę, masz taką główną korę, ale jakby to, czy te liście są takie, czy są takie, zależy nie tylko od pory roku, ale w ogóle od wszystkiego, więc to jest super. A propos zamień troski, które zrobiliśmy razem ze wspomnianym producentem Tomkiem, to była w ogóle super rzecz, bo myślę, że oboje się trochę martwiliśmy, jak sobie z tym poradzimy, czy w ogóle umiemy tak z kimś i jak nam to wejdzie, a okazało się, że w ogóle jest ekstra i ja mega lubię wracać do tej piosenki, bo ona też w ogóle dużo mnie nauczyła i dała mi taką myśl, że w ogóle, że Aśka, dasz radę, w ogóle jak chcesz, to możesz śpiewać i takie rzeczy i ostatecznie wychodzić wam w ogóle bombowo. Więc super jest tak. Natomiast w ogóle Staffersi i całe moje licealne życie, no to wiązało się z tym, że ja po prostu potrzebowałam hardkoru i szukałam go w ogóle na każdej płaszczyźnie. I prawda jest taka, że w Staffersach cała muza należała do nas wszystkich. Ja pisałam teksty i to mi też dawało moją wolność, że jakby oni nie łapali się tego, czy coś pasuje, czy coś nie pasuje, czy oni chcą, żebym ja to śpiewała, czy nie. Tylko po prostu pozwalali mi pisać i dzięki temu ja miałam tą swoją działkę, która po prostu do mnie należała, a inną robiliśmy wspólnie i to było super. To było, no, w ogóle to tęskno.
Weszłam na jedną z waszych piosenek i uwaga, tam był komunikat w opisie, że znajdziecie nas na Facebooku i uwaga, na MySpace.
No, bo to było mega dawno. To było nawet, nie wiem, jakbym powiedziała, czekaj, 5, 6, 7. No, to będzie 7 lat temu. Wtedy w ogóle YouTube, no to istniał Nie no, YouTube istniał, aczkolwiek nie było żadnych streamingów, w ogóle tego typu rzeczy i ten MySpace wtedy był taką chyba główną rzeczą, gdzie można było się wrzucać i to był dla nas taki super krok, że jesteśmy na MySpace w ogóle. Nie, to było super, bo my nagraliśmy sobie demko coverowe, a potem nagraliśmy sobie demko z naszymi własnymi piosenkami. Więc jak masz 17 lat i nagrywasz sobie demko ze swoimi piosenkami, oczywiście nagrywaliśmy to na taką płytę, co kupiliśmy w MediaMarkt, nie? W sensie... Ona miała tam napisane DVD, coś tam, czy CD, a my tam po prostu przegrywaliśmy hakersko piosenki. Ale to w ogóle nie ma znaczenia. Albo jeszcze w ogóle się śmiałam ostatnio, że nagraliśmy sobie to nasze demko Leć i w ogóle nikt o tym nie wiedział. W sensie tylko my wiedzieliśmy o tym, że ona ma tytuł i że ona ma Leć, że zrobiliśmy sobie okładkę, która nigdzie nigdy się nie pokazała. Ale no właśnie to było to, że robiliśmy to dla siebie, że już od momentu, w którym miałam 15 lat, po prostu to, co robiłam w muzie i to, co robiłam we wszystkich innych rzeczach, robiłam dla siebie, dla własnego rozwoju, dla swojego szczęścia i kwestia tego, czy ktoś to chciał kupić, czy nie, no to zawsze, kiedy komuś się to podobało, no to są wspaniałe emocje. Ale jeśli się nie podoba, no to też nic się nie dzieje. Ja zdobyłam taką, wydaje mi się, mega ważną wiedzę, będąc teraz na Tak Brzmi Miasto, na inkubatorze kultury, który dał mi mega dużo. Jakby świadomość tego, ile nie wiemy jako młodzi artyści, czy jako młodzi w ogóle muzycy, świadomość tego, że jest nas więcej z tymi samymi problemami, to jest niesamowite, że możemy się znaleźć w jednym miejscu i szukać rozwiązań razem, wspólnotowo. I tą myśl, którą też zdobyłam i świadomość, to jest to, że spośród wszystkich ludzi, których znasz, 1/3 ludzi cię lubi. 1/3 ludzi za tobą idzie i szuka tego, co ty robisz, podąża za tobą, jest ciekawa tego, co ty robisz. 1/3 ludzi ma na ciebie trochę wywalone. W sensie możesz być, możesz pisać czasem, co ci się spodoba, czasem coś włączyć, co napisałaś, a czasem w ogóle jakby tego nie interesuje. Natomiast 1/3 ludzi po prostu cię nie lubi. I to jest okej. W sensie w tym nie ma nic złego. I zrozumienie tego, że są na świecie ludzie, którzy po prostu no jakby nie będą lubić tego, co robisz.
Nigdy do nich nie trafisz.
Ważne. Bo to ci daje taką świadomość, że nie musisz być dla wszystkich super, że to nie o to chodzi, że bądź dla siebie super i wtedy może jeszcze złapiesz tą drugą, trzecią, która ma takie, o takie nie wiem, zobaczymy, wiesz. I jak ci się uda złapać tą drugą, trzecią w odrobince, to jest bombowo. Ale nie próbuj zabierać się za tą 1/3, która cię po prostu nie lubi, bo po co? Nikt nie będzie miał z tego przyjemności. I to jest git. To jest git, że ludzie cię nie lubią, bo wolą po prostu coś innego. Wszyscy jesteśmy inni, każdy ma prawo do własnych poglądów, własnego lubienia, nielubienia i podążania za tym, za czym chce.
To trochę takie marketingowe, nie każdy jest twoim idealnym klientem, nie ma produktu dla każdego.
Dokładnie.
I to można też pod to podciągnąć, żeby to sobie uświadomić.
Tak, dokładnie tak. To jest mega ważne do zrozumienia, no.
I że niektórych ludzi po prostu jakby nawet wołami ich ciągnąć, to nie przekonamy do siebie i tylko zmarnujemy energię i czas i swoje...
Zdrówko.
Nasz najcenniejszy i bardzo delikatny zasób.
Tak, dokładnie tak, dokładnie tak.
Współpracujesz z dziećmi na rytmice i się chciałam ciebie i mówisz, że dzieci są naturalnie bardzo kreatywne i potem niestety przychodzi dorosłość i ta nasza kreatywność zostaje trochę stępiona. A jak myślisz, czego moglibyśmy się nauczyć, jeśli chodzi o kreatywność od dzieciaczków?
No swobody. One się nie zastanawiają nad tym, czy narysują to, czy narysują to, czy to będzie ładne, czy to będzie dobre. One po prostu teraz chcą to zrobić i teraz to robią. I to jest największy dar w tym, że nie wchodzą jeszcze w takie mega zagmatwanie na zasadzie, czy to będzie wystarczająco dobre. Co to w ogóle znaczy słowo wystarczające, wiesz? Mhm. One sobie nie zadają tego pytania. I dlatego rzeczy, które tworzą, które dają, po prostu mają właśnie tą dziecięcą swobodę, której potem się wyzbywamy, bo się po prostu boimy. To, że się tego wyzbywamy, to wynika z tego, że idziemy do przodu i dotyka nas coraz więcej lęków i niepewności. I to sprawia, że się wycofujemy w pewnym momencie z tego, co było dla nas najbardziej naturalne. A jakby wejście w to, co jest dla nas naturalne, to co ma każdy indywidualnego najlepszego, bo właśnie każdy z nas ma coś, nie? Ma ten jeden punkt, który po prostu może sprawić, że będziemy szczęśliwi. Jeśli podążymy za tą szczęśliwością, która daje milion procent, wiem, że może być tylko 100, no ale ładnie tak powiedzieć, że w ogóle daje wszystkie procenty świata, że jeśli podążymy za tym, co nam sprawia największą radość i szczęście, to po prostu będzie dobre. I to jest kwestia zaufania w siebie, które tracimy dorastając, bo właśnie dostajemy te bodźce, o których wcześniej mówiliśmy, bo dostajemy takie informacje, że musimy spełnić czyjeś oczekiwania. A w momencie, w którym się tego wyzbędziemy, dobrze powiedziałam to słowo, nie?
Tak,
wyzbędziemy.
Bardzo dobrze.
Wyzbędziemy. Jak się tego wyzbędziemy, no to dzięki temu będziemy szczęśliwsi. I po prostu, jeśli podążymy za tym, żeby być szczęśliwym, to i będziemy zdrowsi, i będziemy lepsi, i w ogóle będziemy piękniejsi. I wszystko, co robimy, też będzie piękniejsze, bo będzie wypływało po prostu z nas, naturalnych, tak jak z dzieciaków.
Myślisz, że ludzi przed takim kreatywnym wyrażaniem siebie blokuje właśnie ta presja spełniania cudzych oczekiwań i to, że jakoś się gubimy na swoich ścieżkach, ponieważ ktoś nam nagle przychodzi, chcemy być astronautami, dentystami, traktorzystami i nagle ktoś przychodzi, a nie, bo tutaj jest taki schemacik i bardzo prosimy, wejdź w niego, bo inaczej będzie nieprzyjemnie z naszej strony.
No w ogóle schemat to jest słowo klucz tutaj i słowo, które użyłaś, bo właśnie wchodzenie w schematy albo szufladkowanie samych siebie to jest właśnie coś, co nas ogranicza. I to troszeczkę dostajemy zewnętrznie, ale też troszeczkę narzucamy sobie sami, bo w pewnym momencie powiemy sobie, że chcemy być lepsi od tego, tego i tego. I to sprawia, że idziemy już w kierunku, który robi ten i ten. I staramy się, żeby to było lepsze. A pytanie, czy w ogóle o to nam chodzi, nie? W sensie, chcielibyśmy być lepsi od tego, co zrobiliśmy przedtem. Chcielibyśmy być lepsi od siebie samych, bo wtedy będziemy sobie rzeczywiście stawiać poprzeczkę, do której jesteśmy w stanie jakoś dojść. A w momencie, w którym stawiamy sobie poprzeczkę na podstawie działań innych ludzi, bo oni zrobili coś fajnego, a nasze musi być lepsze niż tamto coś, no to pytanie, czy ta poprzeczka nie jest za nisko albo za wysoko? Albo czy w ogóle nie jest w całkiem innym kolorze niż ten, który jest nasz, nie? Więc jakby to jest właśnie, to są i schematy, i skupienie się na takich własnych, na własnych odniesieniach do innych ludzi. Bo one nie zawsze są czytelne, one nie zawsze są dobre. Czasem dobrze jest sobie powiedzieć, że chcę zrobić coś lepiej niż to zostało zrobione tu czy tu. Jeśli widzę, że produkcja jest taka albo taka, no to jakby wiem, że chciałabym, żeby moja produkcja była lepsza. Ale to wymaga ode mnie lat, nauki, doświadczeń i prób. I dopiero po tych N próbach ona rzeczywiście może być lepsza. Tylko pytanie, czy nie zrobię lepiej dla siebie, jeśli nie powiem, że moja ostatnia produkcja była w tym i zła, bo wtedy wiem, jak to naprawić. I w momencie, w którym podążę przez te 4 punkty i moja będzie już lepsza o te 4 punkty, no to potem będzie o następne 4. I za 5 może będę lepsza od tamtej, a nie za 15, bo nie będę wiedziała, dokąd chcę podążyć i po co.
I tutaj docieramy, myślę, do takiej ważnej kwestii, a dokładnie do naszego własnego stylu, naszej drogi w tworzeniu. I co pomaga ci odnaleźć twoją ścieżkę? Że wiesz, że to jest styl Asi Nawojskiej, że wiesz, że to jesteś ty i nie masz, powiedzmy, jakichś większych wątpliwości. Bo oczywiście wątpliwości mogą pojawić się w każdym momencie, tacy już jesteśmy.
Tak, wątpliwości w ogóle jest dużo i wątpliwości prawdopodobnie będą nam się pojawiać zawsze. I ta taka niepewność pewnie też będzie się pojawiać zawsze, niezależnie od tego, czy robimy coś takiego, czy takiego. Ja miałam bardzo długo problem i on też do mnie czasem wraca, a propos właśnie takiego jednego spójnego kierunku. Bo prawda jest taka, że jak usiadłam jakiś czas temu i zagrałam wszystkie swoje piosenki, zrobiłam sobie po prostu takiego seta sprzed 4 lat i poleciałam wszystkimi piosenkami, które napisałam, to tak naprawdę rozbieżność jest tak ogromna, że jest mi bardzo ciężko określić siebie na zasadzie gatunku. A kiedy piszę sobie presspaka, kiedy chcemy wysłać maila, że wydałam singiel, może chcecie mnie puścić w radiu, byłoby ekstra, to każdy potrzebuje, żebym napisała mu na przykład gatunek muzyki. Bo on wtedy wkłada mnie w coś, porównuje mnie z kimś i wie, że będę taka albo taka. A ja strasznie tego nie chcę. Ja bardzo bym nie chciała, żeby ktoś, nie słysząc jeszcze mojej muzyki, gdzieś mnie wkładał. albo mało tego, żeby mi powiedział, że robię poezję śpiewaną, to ja wtedy normalnie dostaję oczopląsu i mówię, nie, ziomuś, to nie jest to. I właśnie to jest kwestia tego, że długo nie mogłam znaleźć dla siebie takiego punktu odniesienia, którego bym znała i żeby nazwać się tak albo tak. I w końcu stwierdziłam, że w ogóle po co to robię? W sensie, co to komu da? To, że ktoś spojrzy na mnie bardziej przychylnie, bo napiszę mu, że nie wiem, robię art rocka, też go nie robię, ale tak rzuciłam, to jakby, no to co z tego? No to jest kwestia jednej, dwóch osób. A prawda jest taka, że gatunek, którym chciałabym się nazwać, to jest po prostu mój własny gatunek. Więc szukam sobie nazw złożonej z 6 różnych słów, żeby były śmieszne, kreatywne i mogły dotknąć tego, że 30 moich piosenek będzie innych. I żeby to było okej. Okay. Bo martwiłam się też, że wiesz, w momencie, w którym wychodzi na przykład Ziemiodaj, to ktoś by chciał, żebym pisała tylko tak. A prawda jest taka, że cieszę się, że wyszło taki, a nie inny Ziemiodaj, ale mam też bardzo wiele innej muzy i innych piosenek, które też bym chciała dać i którymi też bym się chciała podzielić. I kwestia tego, czy ktoś nie spojrzy na mnie wtedy nieprzychylnym okiem na zasadzie, w ogóle co to jest? Tam to było całkiem inne. Ja bym chciała, żeby ktoś po prostu zaufał mi, że jak coś mu daję, to po prostu chcę mu to dać. I może to przyjąć, może tego nie przyjąć. Więc w ogóle takie szukanie swojej drogi i swojego kierunku w moim przypadku jest takie, że raczej próbuję sobie bardziej nazywać czy zwężać te 15 ścieżek, w których podążam. Bo wydaje mi się, że idę równocześnie w bardzo wiele stron i chciałabym móc tak robić. Chciałabym sobie tego nie zabrać albo nie ograniczyć. Mhm. No, to tak to jest.
A wyrabiasz z rozwijaniem się w tych 15 kierunkach?
Nie wiem. W sensie to jest tak, że jedna piosenka będzie tylko w tym, drugiej już nigdy takiej nie będzie i myślę sobie spoko. W sensie nie muszę się realizować na zasadzie, żeby te piosenki były takie albo te takie. Ja po prostu siadam, jeśli czuję, że piszę, to po prostu piszę. A to, czy wyjdzie z tego to, czy to, czy to, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Mhm. Bo czasem siadasz do piosenki i myślisz, że ona będzie o tym i będzie tak brzmieć, a nagle ci wychodzą takie rzeczy, że w ogóle się po sobie tego nie spodziewałaś. Ale myślisz sobie, no to spoko, no to dzisiaj jest taki dzień, no to idźmy w to i zobaczymy, co będzie dalej.
Myślę, że coraz więcej młodych artystów, twórców ma problemy z określeniem, czym jest ich twórczość, ze względu na to, że już powstało tyle gatunków, nurtów, a my po prostu, mając dostęp do tego wszystkiego, czerpiemy z różnych źródeł i wychodzi nam taki właśnie miszmasz, który trudno jest w ogóle jakkolwiek skategoryzować. I tu jest taki konflikt, bo ludzie chyba chcą, żeby kategoryzować, bo jakoś też się, bo te szufladki dają jakieś poczucie bezpieczeństwa. Bo na przykład tak. Lubię ten gatunek, a tamte wszystkie inne są złe, ten jest spoko, ten nie jest spoko, wiem, co w tym się mogę spodziewać.
No w ogóle, ale wiesz, właśnie to są miszmasze, ale tak naprawdę, czy te miszmasze nie są najfajniejsze?
No są.
Czy one jakby, no właśnie, czy one nie są dlatego, że właśnie jakby nie da się usunąć tego, że inspirujemy się bardzo wieloma rzeczami. Nie da się usunąć tego, że otacza nas w tym momencie tyle, dostajemy tyle bodźców i otacza nas tyle rzeczy, że nie jesteśmy w stanie nie czerpać z tego wszystkiego. Jak to złączymy do kupy, no to jakby tworzy nam się mega miszmasz, ale no to właśnie super, bo jest złożone z twoich doświadczeń, z twoich wszystkich przemyśleń i robi po prostu ciebie. W sensie to, że jesteśmy miszmaszami, to jest nasz urok. To jest w ogóle cudnie być miszmaszem.
W sensie myślę, ja nie neguję, że
robisz. To jest właśnie, wiesz, to jest właśnie zbieranie różnych rzeczy, to jest zbieranie różnych odcieni, różnych podejść, różnego rodzaju cięcia i to są miszmasze, które jakby dają ciebie teraz. To jest teraz mój miszmasz. Złap, jaki jest zajebisty. Jak ci się nie podoba, no to trudno, ale pokaż mi też swój, bo może twój jest teraz taki, zainspiruje cię do mojego. No coś pięknego.
Oczywiście nie neguję, że miszmasze są super, tylko bardziej chciałam zaznaczyć to, że to jest, że właśnie tworzymy takie fajne miszmasze, ale zwłaszcza w muzyce trudno je często do czegokolwiek zakwalifikować, a powiedzmy osoby tak. Związane, dystrybuujące muzykę wymagają od was, żeby to sklasyfikować. I to, tak. I to w pewien sposób tak trochę podcina skrzydła w pewnych momentach, że klasyfikuje się tę muzykę, że powinna się spodobać tym osobom albo tym i odcina się młodych artystów od całej, powiedzmy tam, grupy odbiorców, którym mogłoby się to spodobać.
No dokładnie, to właśnie prawdopodobnie sprawi, że ciężko mi będzie pojawić się na jakiejkolwiek playliście na Spotify, bo określenie się w gatunkowości im by ułatwiało, w sensie to są algorytmy, które komuś ułatwiają wrzucenia. W momencie, w którym ja mam 5 różnych rzeczy i to się nijak nie łączy, no to pewnie ciężej mnie znaleźć dla kogoś, kto po prostu mnie nie zna. I jest takich ludzi jak ja bardzo dużo. No i to jest właśnie pytanie, gdzie sobie wypośrodkować to, co warto, a co nie warto i co jest ważne, co jest nieważne.
To jakby ktoś miał problem gatunku, to przypominam, że moim gościem jest Asia Nawojska i to wpisujemy w Spotify'u i wtedy pojawią się piosenki Asi Nawojskiej. Problem rozwiązany.
Cudownie, wspaniale. To by było idealne w ogóle. Zrobię sobie gatunek pod swoim hashtagiem i będę w domu.
Super, świetna akcja. A myślę, że wiele osób blokuje swoją kreatywność i taką twórczą naturę, bo wydaje im się, że jakieś kreatywne pomysły powinny pochodzić z wnętrza naszego umysłu, a inspiracje są niefajne, bo kreatywność to powinno być jakieś tworzenie czegoś z niczego. I tak jak właśnie słyszałam, nie ulegasz temu poglądowi i widzę, że bardzo szeroko czerpiesz inspiracje. Powiedzmy, już przykładem może być twój koncert Czarne Lustro, zrealizowany w inspiracji o ten mroczny Netflixowy serial. A skąd jeszcze czerpiesz inspirację? I opowiedz też trochę o Czarnym Lustrze.
Czarne Lustro to był taki super projekt, który zrobiliśmy w ramach Studenckiego Festiwalu Piosenki w tamtym roku. Ja do niego zaprosiłam moich znajomych, moich przyjaciół muzyków, prosząc ich o napisanie piosenek w inspiracji tym serialem, żeby złapać się pewnych odcinków i wyszukać z tego po prostu treść muzyczną, które potem ja się, Kokusek, kierownik muzyczny, przekładam na brzmienia elektroniczne, które potem Nikodem Dybiński dorobił takie po prostu efekty, zarówno wizualne, jak i dźwiękowe, że mieliśmy po prostu Czarne Lustro na scenie. I to było super doświadczenie. I właśnie takie szukanie w ogóle troszeczkę w kulturze, a troszeczkę w tym, co nas otacza, jest super takim krokiem, bo jakby dostajemy od świata w tym momencie bardzo wiele. Sama kwarantanna jakby sprawiła, że pojawiła się ta grupa Kultura w kwarantannie, gdzie po prostu codziennie ktoś wrzuca coś innego, co zrobił i po prostu idziemy od obrazów przez malowanie mebli, po, nie wiem, zbudowanie krzesła, przez w ogóle jakieś druki 3D i wiesz, i ilość tych rzeczy jest niesamowita i po prostu wszyscy ci ludzie troszeczkę biorą od siebie to, a troszeczkę jakby biorą skądś, bo wymieniamy się tym doświadczeniem cały czas. I teraz na przykład taką myślą, która też jakby wynika i z Czarnego Lustra i z tego, co zrobiliśmy w tamtym roku, jest fakt, że 17 października na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie przedstawimy trochę taki drugi sezon Czarnego Lustra, ponieważ to będzie koncert pod tytułem Lema Pamięci, Czarne Lustro. I tym razem zaprosiłam 3 wspaniałe kobiety, kompozytorki i tekściarki, do napisania piosenek zarówno w inspiracji Czarnym Lustrem, ale w podejściu do bajek robotów Lema. I myślę, że w ogóle ten rodzaj połączenia literatury i obrazu i w ogóle futurologii i tego, co robił Lem ze słowem, jest czymś niesamowitym. I tak jak dziewczyny w pierwszym kroku naprawdę się tego obawiały, no bo jakby złapać Lema w tekście naprawdę, w sensie nie mamy poezji, tylko mamy bardzo, bardzo trudną literaturę, ilość neologizmów, która w ogóle przytłacza. Ja mam to zaśpiewać. Mówię, dziewczyny, dacie radę, będzie super. No ja już znam piosenki, które się pojawią, więc mogę tylko powiedzieć, że to będzie niezwykła uczta i już na to zapraszam, bo też jakby oglądanie tych efektów pracy, efektów myślowych ludzi, którzy robią to z czystej fascynacji, no to to jest też w ogóle super krokiem do tego, żeby szukać dla siebie odpowiednich elementów do inspirowania się.
Oczywiście koncert podlinkujemy na blogu Burza w mózgu. Asia skombinuje mi link.
Dzięki. Dobra słowo.
Super. Skoro już wspomniałaś o pandemii, to twoja piosenka najnowsza właśnie, Ziemi oddaj, powstała w tym trudnym i dziwnym okresie. I chciałam się ciebie zapytać, czy pandemia, czy ten ogólnopolski areszt domowy wniósł coś nowego, odkrywczego do twojej twórczości?
No przyznam szczerze, że dla mnie to było bardzo trudne. Takie stanięcie w twarz z tym, że ktoś mi zabiera moją wolność i mój wewnętrzny spokój i każe mi nie wychodzić z domu, było dla mnie nie do zaakceptowania, bo jestem też osobą, która robi N rzeczy w ciągu dnia i spotyka się z mnóstwem ludzi, załatwia mega dużo rzeczy i jakby każde spotkanie, nawet na kawę, sprawia mi po prostu radość, przyjemność i czerpię z tego. Więc to, że nagle musiałam się zamknąć w mieszkaniu i rozmawiać tylko przez Zooma, czy po prostu, nie wiem, włączać sobie 5 filmów w ciągu dnia, no to z jednej strony, no że spoko, że może można sobie zapewnić jakiś rodzaj takiego spokoju, ale w ogóle nie umiałam wejść w ten spokój. W sensie szukałam rozwiązań na to, jak z niego wyjść. I trochę Ziemiodaj tak otworzyło mi oczy na mnie, bo w ogóle studiowanie muzykoterapii i prawda taka, że tam zaczęłam pisać swoje pierwsze rzeczy. To była taka trochę autoterapia. To było takie szukanie swoich myśli w swoich słowach. To był moment, kiedy zorientowałam się, że kiedy coś wyśpiewuję, albo kiedy coś napiszę, albo zagram, to tak naprawdę dopiero wtedy wypowiadam swoje emocje i mogę je odstawić na bok. W sensie to już jest coś, co przeżyłam, wypowiedziałam, mało tego, zaśpiewam to na przykład na koncercie, i ja to po prostu już wyrzucam. W sensie to już jest czymś, na co mogę popatrzeć z zewnątrz. W związku z tym podobnie miałam z Ziemiodaj, bo nie spodziewałam się takiej piosenki ze swoich ust. A kiedy ją napisałam, no to bardzo chciałam natychmiast przekazać ją ludziom. W sensie zostawić tę swoją myśl gdzieś zapisaną, nie tylko na telefonowym dyktafonie, tylko ją po prostu dać. Więc myślę, że w ogóle napisanie tej piosenki trochę mi pomogło wyjść z takiego letargu, w którym byłam. No i takiego dołka mocnego. I w ogóle ruszyć do przodu. No.
Asia Nawojska, pauza, Ziemi oddaj. Wpisujecie to albo na Spotify. Jest już na Spotify'u?
No, wszędzie.
I albo na YouTube'a, albo na Tidala i słuchacie, bo ta piosenka poruszy każdą komórką waszego ciała. Ja tutaj strasznie słodzę, ale po prostu jestem zachwycona twórczością Asi i nie mogę się powstrzymać.
Jezu, jesteś niezwykła. Bardzo się cieszę. No w ogóle ta piosenka też, jak będziecie sobie chcieli ją włączyć na YouTubie, no to trochę to jest takie inne przeżycie, którego ja się bardzo bałam dać, bo to nie jest taki zwykły teledysk, który się robi i jakby wrzuca. Bo szukałam tego rozwiązania, jak po prostu zaśpiewać prawdę. I szukaliśmy to na bardzo wielu planach zdjęciowych, przy mnóstwo. Była to ilość pomysłów do tego teledysku była ogromna, bo my chcieliśmy pokazać najpiękniejsze obrazy świata. I w końcu stwierdziłam, że w ogóle Joanna, co ty tutaj robisz? W ogóle to nie to. No i ostatecznie wyszło takie Ziemiodaje, jakie możecie zobaczyć na YouTubie, więc no zachęcam i czekam na feedbacki. Bo to super jest usłyszeć właśnie, że albo to kupuję, albo tego nie kupuję. Asia, bo tutaj jest to, to i to. I w ogóle nie bójmy się innym ludziom robić takiego feedbacku, który nazywamy niepozytywnym, bo tak naprawdę on otwiera nam też umysły. To jest też krok właśnie do szukania inspiracji, do otwierania się, do szukania swojej kreatywności, bo jeśli ktoś nam powie, że to i to mogłaś zrobić lepiej, no to szukasz, jak mogłaś to zrobić lepiej. I może następnym razem to rzeczywiście się uda. Żeby też brać te negatywy jako takie ważne kroki dla siebie, nie? Mm-hmm. Jako coś, od czego możemy się nauczyć. To nie jest łatwe. I to często będzie dla nas bardzo trudne i sprawi dużo łez. ale też pewne rzeczy naprawdę trzeba wziąć jako dobrą naukę.
Ale też wydaje mi się, że nie warto brać każdej jakiejś krytyki do siebie i traktować ją jako naukę, tak. Więc to też trzeba zdroworozsądkowo filtrować.
Umieć selekcjonować.
Bo przyjdzie jakiś, jakiś Janusz i powie, to jest gówno, a w ogóle nie zna się na muzyce, tylko po prostu z jego perspektywy mu się to nie spodobało. I też myślę, że nie warto też się każdym takim feedbackiem sugerować. Żeby tak dla higieny własnego umysłu.
Tak. Ja też w związku z tym, że organizuję festiwale muzyczne dla młodych artystów i to są i wschody, i to jest właśnie studencki festiwal piosenki, gdzie przyjmuję konkursowiczów, jestem koordynatorem konkursu, to tak naprawdę uczę tych ludzi, że jeśli masz przed sobą kogoś, na kim zdaniu ci zależy, to idź i pytaj. I jeśli ten ktoś, kto jest dla ciebie ważny, powie ci, że należy naprawić to i to, to weź to przez siebie i naprawdę nad tym popracuj. Ale jeśli usłyszysz to od kogoś, kto tak naprawdę niewiele dla ciebie znaczy i wiesz, że jest na całkiem innej planecie i jego słowa ciebie zraniły, to nie bierz tego, że one mają na ciebie oddziaływać. To po prostu wyrzuć to i idź do tego, na kim ci zależy. Bo nie każdy człowiek jest w stanie ocenić nas odpowiednio. Mhm. Nie? I to jest właśnie umiejętność wyselekcjonowania tego zdania, które naprawdę jest dla nas ważne i coś może znaczyć. Bo jest mnóstwo słów, które nas tylko będą obrażać. I tak naprawdę i trzeba to odbić od siebie i stwierdzić, że ktoś po prostu chciał się, potrzebował się wyżyć, miał gorszy dzień. No i tak po prostu było. Ale są te słowa odważnych ludzi, którzy należy przesiać przez siebie wzdłuż i wszerz, jeśli to jest dla nas ważne. Bo to są ludzie, od których mamy się uczyć.
Dokładnie. Nie mam już nic do powiedzenia w tym temacie. Jeszcze chciałam się o ważną rzecz zapytać. Jak sobie radzisz z zastojami kreatywnymi, kiedy czujesz, że twój twórczy umysł jakoś nie wyrabia w tym momencie, że masz pustkę w głowie i nic nie potrafisz wymyślić?
No, najpierw to jest deprecha. Najpierw to jest w ogóle siedzenie i w ogóle dlaczego od takiego czasu nic się nie stało, w ogóle co się dzieje, nie umiesz, w ogóle co ty, Joanna, nic nie umiesz po prostu, jesteś beznadziejna, nic ci nie wychodzi, w ogóle ostatnia piosenka była taka średnia, a teraz już w ogóle nie ma nic nowego, jesteś do dupy. Najpierw to jest pierwszy etap. Drugi etap jest, nie no, garnij się, jakby spoko, jak przyjdzie, to przyjdzie. A jak nie przyjdzie, no to jeszcze chwilę poczekasz i za chwilę w końcu przyjdzie. Potem trzeci etap, wychodzę i szukam. W sensie to jest już moment, gdzie potrzebuję w tym momencie iść do teatru, potrzebuję w tym momencie wyjść z tym na kawę i jak wrócę, to może coś mi się pootwierają klapki. I jak wtedy się nie udają, to wtedy sobie daję zadanie na przykład. I jest taka piosenka, którą napisałam na podstawie słownika synonimów. I w ogóle ona była dla mnie takim zadaniem. W sensie stwierdziłam, a to w ogóle bez presji już, bo jak już przejdziesz przez te różne etapy, no to wtedy jakby czekasz na to. Bo to, że coś nie przychodzi, że ten moment twórczy do ciebie nie przychodzi, to nie jest nic złego. To jest normalne. Każdy potrzebuje znaleźć spokój wewnętrzny, żeby móc znaleźć czas dla siebie i móc tworzyć. Ale takie na przykład rzucanie sobie zadań typu dzisiaj mam 3 godziny na to, żeby zrobić to i to. Albo muszę kupić to, na przykład kupienie rzeczy, to jest w ogóle takie już, że wiesz, kupiłaś, wydałaś hajs, teraz
działaj na
proszę
tym.
Zrobić. No właśnie, dawaj na tym. No i na przykład zakup też jest taką rzeczą, ale właśnie a propos takich zadań, to jednym z takich, które ja sobie zadałam i myślę, że jest fajną taką inspiracją do szukania dla siebie, jest właśnie pisanie na przykład na słowniku synonimów. I myślę, że na przykład w kolażach też możesz znaleźć takie odpowiedniki, że na przykład, nie wiem, kupuję jedną gazetę i z tej gazety muszę to po prostu zrobić.
Albo mam motyw przewodni.
Z jakiejś tam jednej strony. Motyw przewodni.
Rozpisuję sobie skojarzenia, taką mapę myśli i wykorzystuję z niej te elementy.
Super. No i to jest właśnie zadanie. I kwestia tego, że wynik tego zadania wcale nie musi być wybitny. Bo to nie chodzi o to, żeby do każdego zadania podchodzić, że to jest teraz mój w ogóle najlepsza rzecz, którą zrobię. Tylko po prostu próbować. I jeśli mam takie 3 momenty, że potrzebuję sobie dać zadanie, to za czwartym to zadanie jakby stanie się moją chęcią. I wtedy to będzie super.
Fantastycznie. Myślę, że tutaj wyszło bardzo dużo inspiracji. Ja się poczułam w każdym razie zainspirowana. I tak na koniec...
Bombowo!
I na koniec chciałam cię zapytać, Jaka myśl / idea rozwaliła ci ostatnio głowę? Albo w ogóle.
Ty to tylko, no mam, bo zapisałam to. Ja ogólnie jestem analogowym człowiekiem, ja po prostu chodzę z notatnikiem i z długopisem. Ostatnio się śmiałam z tego, że poszłam na koncert swoich przyjaciół i po prostu cały przesiedziałam. I potem mówię, mam notatki, możemy zaraz porozmawiać. Więc ogólnie robię takie rzeczy i zapisuję to, co ludzie mówią. I to, z czym myślę, że chciałabym was to zostawić na burzy, to jest ty to tylko ty. To jest, myślę, mówi bardzo wiele w tych kilku słowach. Bardzo wiele. Ty to tylko ty. Po prostu.
Teraz rozkminiam. W sensie, żeby na przykład nie przejmować się za bardzo tym, co o nas pomyślą, żeby nie brać siebie tak super na serio. Wow, strasznie pojemne są te słowa. Także
strasznie pojemne. Właśnie to jest super, że w zależności od tego, w jakiej jesteś sytuacji, to sobie to przesitkujesz, nie? I to wpływa na bardzo wiele rzeczy, ale to jest ważne, żeby to zrozumieć. I wtedy, kiedy czujesz się dobrze, i wtedy, kiedy czujesz się źle. To jest ty, to tylko ty.
Wspaniałe. I teraz zostawimy was z tą myślą, żebyście nad nią podumali i pomyśleli, co znaczy dla was. A ja ci bardzo dziękuję, Asiu, za tą wspaniałą rozmowę.
Bardzo dziękuję. Było mi niezwykle miło. To w ogóle było super, super spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy go sobie zrealizować. Bardzo ci dziękuję w ogóle za ilość świetnych pytań, które mi tak samo pootwierały głowę. W ogóle za ilość rzeczy, które posprawdzałaś. To jest niesamowite, to jest ogromna przyjemność. Bardzo mi było miło, ogromnie ci dziękuję.
Też bardzo dziękuję. Pamiętajcie, żeby obczaić Asię na Spotify'u, na YouTubie, na Instagramie, bo wszędzie coś pięknego i inspirującego się dzieje. Asia na wojska, wpisujcie w wyszukiwarki. A teraz się już...
Piękne, dzięki. Burza w mózgu.
To my. Anyway, to już będziemy kończyć. Dziękujemy wam bardzo za obecność. Pamiętajcie, żeby dbać o swoje głowy, dokarmiać i nawadniać ptaki. I nie wychodzić z mokrą głową, kiedy jest zimno. Trzymajcie się. Cześć.